Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Partnerem odcinka jest Oanda, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj rozmawiamy o sytuacji w Gruzji. Ze mną jest Wojciech Wojtasiewicz z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, analityk do spraw Kaukazu Południowego. Kłaniam się nisko.
Dzień dobry.
Gruzja, dzisiaj o tym w kraju, który wprowadza nowe prawa, przynajmniej wszystko zmierza w tę stronę. Parlament Gruzji chyba przyjął w pierwszym czytaniu ustawę o przejrzystości wpływów zagranicznych. Oczywiście w tle pojawia się ta rosyjska ustawa o zagranicznych agentach. Kto jest autorem tego ustawodawstwa?
Rządząca partia w Gruzji, gruzińskie marzenie. I opozycja, i organizacje pozarządowe, i media gruzińskie mówią wprost, że propozycja tego prawa jest inspirowana, tak jak wspomniałeś, rozwiązaniami przyjętymi w putinowskiej Rosji w 2012 roku. Natomiast rządzący Gruzją marzyciele bronią się i powołują się na rozwiązania prawne w Stanach Zjednoczonych i mówią, że podobne rozwiązania prawne mają zostać przyjęte w najbliższym czasie w Unii Europejskiej, ale i Waszyngton, i Bruksela odrzuca tego typu narracje, mówiąc, że ich rozwiązania mają kompletnie inny charakter i kompletnie o coś innego chodzi na wypadku Gruzji, ponieważ formalnie chodzi o to, że media i organizacje pozarządowe, które przynajmniej w 20% są finansowane w Gruzji z środków pozyskiwanych z zagranicy w postaci różnego rodzaju grantów, dotacji i tak dalej, mają zostać wpisane właśnie do rejestru. Rok temu to było zagranicznych agentów, teraz trochę zniuansowano tą nazwę. No i gruzińskie władze podkreślają, że tutaj chodzi o transparentność ich finansowania, o przejrzystość, że to jest wszystko właśnie zgodne ze standardami europejskimi, unijnymi, demokratycznymi i tak dalej. No ale tego typu narracje odrzuca absolutnie Bruksela i Waszyngton, mówiąc, że jeżeli Gruzja zdecyduje się przyjąć tego typu ustawę, to tak naprawdę oddali się od Unii Europejskiej i to w negatywny sposób wpłynie na proces integracji Gruzji z Unią Europejską. A pamiętajmy o tym, że oprócz tego, że Gruzja dostała w grudniu zeszłego roku status kandydata do członkostwa w Unii Europejskiej, to dostała także zadania do wykonania, 9 rekomendacji przez Komisję Europejską, w tym między innymi właśnie większe zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w proces reform w tym kraju. Na tutaj mamy działanie idące w kontrze i także zwiększenie pluralizmu medialnego, zwiększenie praw grup dyskryminowanych, a oprócz ustawy o zagranicznych agentach, partia rządząca proponuje poprawki do konstytucji pod nazwą zakazu propagandy homoseksualnej, co także w opinii krytyków jest nawiązaniem do ustawodawstwa rosyjskiego. No więc zniosła także kwoty na listach wyborczych, co czwarte miejsce było do tej pory zarezerwowane dla kobiet. No więc wszystkie tego typu działania tak naprawdę stoją w kontrze do rekomendacji unijnych, no i w taki bardzo silny i zdecydowany sposób zakłócają relacje z Brukselą, a chcę tylko przypomnieć na koniec tej wypowiedzi, że jesienią zostanie opublikowany raport Komisji Europejskiej, w jaki sposób władze realizują te rekomendacje i jeżeli nie będą ich spełniać, nie będą wprowadzać reform, no to po prostu Gruzja rozpocznie negocjacje akcesyjnych z Unią Europejską.
Gruzini są tego świadomi.
No to jest dobre pytanie. 85-90% Gruzinów popiera członkostwo Gruzji w Unii Europejskiej. Tego typu zachowanie, które obserwujemy obecnie ze strony gruzińskiego marzenia partii rządzącej, no nie jest czymś nowym. Ono się pojawia w ostatnich latach. Szczególnie jest zauważalne od momentu rosyjskiej agresji na Ukrainę. taki zwrot właśnie w kierunku Rosji, zwiększona krytyka Zachodu. Niektórzy to określają mianem polityki wielowektorowej, jeśli chodzi o politykę zagraniczną. Niektórzy wprost twierdzą, że to jest polityka prorosyjska i ja niestety, czym dłużej jakby obserwuję tą sytuację, to niestety coraz bardziej się skłaniam właśnie ku temu określeniu działania gruzińskich władz, ponieważ no, nie oszukujmy się tu doskonale, przecież gruzińskie władze wiedzą, że tego typu działania mają charakter antyzachodni, antyeuropejski. Ich tłumaczenia są na użytek wewnętrzny, nikogo na Zachodzie nie przekonają. No, są po prostu fałszywe, trzeba to powiedzieć wprost. I jakby w mojej ocenie gruzińskie władze decydują się na tego typu narracje i forsowanie tego typu praw, żeby polaryzować społeczeństwo przed jesiennymi wyborami. A przypominam, że jedną z rekomendacji Unii Europejskiej jest depolaryzacja polityczna. I chcą w ten sposób zmobilizować swój elektorat do zapewnienia sobie zwycięstwa w tych wyborach na czwartą kadencję. Niektórzy twierdzą, że dostali po prostu nakaz z Kremla, że mają takie prawo forsować. Część ich przeciwników, także analityków, uważa, że Ibzina Iwaniszwili, czyli nieformalny lider gruzińskiego marzenia, jest w pełni zależny od Putina i od Kremla, dlatego po prostu musi tego typu działania podejmować. No, oczywiście tutaj nie mamy żadnych dowodów, żeby ani potwierdzić tą tezę, ani jej zaprzeczyć. No, w mojej ocenie oni po prostu robią to po to, żeby zwiększyć swoje szanse przed jesiennymi wyborami, ale ta sytuacja w mojej ocenie może się wymknąć im spod kontroli, ponieważ jeżeli wzbudzą tak ogromne wrzenie społeczne, to tych ludzi na ulicach z kilkudziesięciu tysięcy może się tam pojawić 100, 200, 300 tysięcy w Tbilisi. No i może dojść nawet do jakiegoś scenariusza rewolucyjnego. No, oczywiście na obecną chwilę raczej jest to scenariusz mało prawdopodobny, ale jeżeli gruzińskie władze będą także wobec demonstrantów postępować w taki brutalny sposób, jak do tej pory, rozganiając ich, pałując, używając gazu łzawiącego, atakując dziennikarzy, jeden z deputowanych gruzińskich został według niego pobity wczoraj przez policjantów, to moim zdaniem to będzie powodowało tylko jeszcze większe wrzenie społeczne i to się może zakończyć dla nich dokładnie odwrotnie, niż by sobie tego życzyli.
Gruzini już wychodzą na ulicę. Widziałem te obrazki, filmy. Wrze.
No, od 3 dni mamy do czynienia z dość licznymi masowymi demonstracjami w Tbilisi przed budynkiem parlamentu, ale także wczoraj demonstrowało Kutaisi, Zugdidi, Batumi i inne większe gruzińskie miasta. Demonstracje te mają być kontynuowane. Pytanie, jaką taktykę przyjmie gruzińska władza? Czy będzie chciała przegłosować tą ustawę szybko? Dopiero jesteśmy po pierwszym czytaniu, więc jeszcze dwa czytania. Czy rozwlecze to w czasie? Formalnie, z tego co się orientuję, trzecie czytanie jest zaplanowane dopiero się na 17 maja, czyli za miesiąc. Więc oni mogą na przykład grać na rozmycie tych protestów, no bo trudno się spodziewać, że będą tak masowe przez cały miesiąc, dzień w dzień, co może w ten sposób zmęczyć swoich przeciwników. Ale tak naprawdę kluczowe tutaj jest w tej całej sytuacji także kondycja i zachowanie gruzińskiej opozycji. Ta opozycja jest dosyć słaba, rozbita, wewnętrznie skłócona, to jest kilkanaście partii politycznych. Największa z nich to była partia władzy, Zjednoczony Ruch Narodowy, Michaila Saakaszwilego. Ale także jest wiele mniejszych partii, które powstały w wyniku rozłamów tej partii, ale także nowe siły. Kluczowe jest to, w jakiej konfiguracji one pójdą do wyborów, ponieważ większość z nich się cieszy poparciem na poziomie 2, 3, 4, czasami 5%, a próg wyborczy wynosi 5%. Więc jeżeli te partie się nie zjednoczą w jakiś sposób, nie wiem, nie wystawią jednej, dwóch, góra trzech list, to wiele z tych głosów po prostu może zostać straconych. Większość z nich dostanie po 2-3% i oni, ich deputowani nie znajdą się w parlamencie i te głosy przejdą na zwycięzcę, czyli na gruzińskie marzenie. W ten sposób nawet ta partia, nie mając może poparcia na poziomie pozwalającego mieć większość w parlamencie, te wybory de facto wygra. No, problemem obserwowanym od lat w Gruzji, bo to nie tylko teraz przy okazji tegorocznych protestów, ale i zeszłorocznych i w 22 roku, jak Gruzini pierwotnie nie otrzymali statusu kandydata w czasie Nocy Gawrilowa w 19 roku, jest to, że jakby nie ma lidera tych protestów, ponieważ politycy opozycji, jeśli się pojawiają na tych demonstracjach, protestach, Oni wcale nie cieszą się jakimś specjalnym uwielbieniem tłumu. Ja nawet w 19 roku, będąc w Gruzji, byłem świadkiem, jak jednego z polityków opozycyjnych wygwizdano i zaczęto w niego rzucać butelkami z wodą, ponieważ wielu protestujących zarazem sprzeciwia się obecnej władzy, ale to nie oznacza, że chce powrotu polityków z okresu rządów Michaila Saakaszwilego. Brakuje nowej siły i to doskonale widać w sondażach wyborczych. Od 30 czasami do 50 albo nawet 60% ankietowanych mówi, że nie znajduje partii politycznej spośród obecnie istniejącej, na którą chciałbym głosować, bądź odmawia odpowiedzi, na którą partię zagłosuje, bądź mówi, że w ogóle nie pójdzie do wyborów. Więc rzeczywiście jest taka duże zniechęcenie, apatia społeczna mas. Bo oczywiście jest grupa, ta, którą widzimy, która protestuje, aktywnych, świadomych obywateli, w sposób jednoznaczny i sprzeciwiających się temu dreszowi antyzachodniemu gruzińskich władz, ale dużo ludzi jest już tak zirytowanych, zmęczonych tym, co się dzieje od lat, że po prostu udaje się na emigrację wewnętrzną i jakby nie chce głosować na żadną z tych dwóch obozów politycznych. Czy uda się wyłonić takiego lidera do jesiennych wyborów? No śmiem wątpić. Jedynie w co... Na co jakby w mojej ocenie jest szansa, to na pewne częściowe zjednoczenie tej opozycji, ale to też będzie trudne, bo rozmawiając w listopadzie z liderami tych poszczególnych partii, jak byłem w Gruzji, no widać, że każdy z nich ma swoje ambicje, forsuje swoją agendę. Musieliby oni po prostu ustąpić z własnych ambicji, zdecydować się na wystartowanie z jednej listy wyborczej, a to jeszcze jest o tyle trudne, że prawo gruzińskie zabrania, tak jak w Polsce, sojuszy wyborczych, bloków. Tylko to musiałoby być na takiej zasadzie, że mamy trzy partie, załóżmy X, Y, Z i X i Y wystartowały z listy wyborczej Z, bez swojej nazwy. No więc potem też jest kwestia podziału jakichś dotacji parlamentarnych, no różnego rodzaju tutaj mniejszych i większych interesów. Także no, sytuacja jest rozwojowa. Zobaczymy jak to się zakończy. Trochę się dziwię, powiem szczerze, gruzińskiemu marzeniu, że zdecydowało się na forsowanie tej ustawy, bo w mojej ocenie byłoby w stanie te wybory wygrać, mogłoby postawić, jakby działać na rzecz właśnie dalszego rozbijania opozycji albo przeszkadzania jej w zjednoczeniu, a tak silna polaryzacja, no oczywiście, z jednej strony może mobilizować własnych zwolenników, a z drugiej strony też mobilizuje drugą stronę, więc moim zdaniem jakby sami trochę sobie szkodzą, no ale widocznie oni mają jakieś inne kalkulacje, które w ich ocenie zbliżają ich do ich celów, które sobie założyli.
Dzisiaj komentarz gruziński, Wojciech Wojtasiewicz. Kłaniam się nisko, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie.
Dziękuję również za rozmowę. Pozdrawiam serdecznie.
Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.